Umiłowani bracia i siostry, chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj lokalnemu zborowi, że zaprosił mnie tutaj do tej usługi. Bardzo to doceniam. Chciałbym przekazać również pozdrowienia od naszego lokalnego zboru. Jest tutaj z naszej społeczności 7 osób na sali, czyli taka boska liczba, można powiedzieć. Ale pozostała część naszego zgromadzenia również was serdecznie pozdrawia. Chciałbym przede wszystkim jednak podziękować naszemu drugiemu Stwórcy za to, że w ogóle mogę znaleźć się wśród was. Jeszcze około 2 miesiące temu leżałem na stole operacyjnym. 5-godzinna operacja, wycinany złośliwy rak nerki. Nie byłem pewny, czy tutaj dotrę w tym czasie, ale Bogu niech będą dzięki za to. I chciałbym, drodzy braterstwo, również, jeżeli już jestem przy głosie, podziękować za wszystkie modlitwy, jakie odczuwałem duchowo od was wszystkich, które naprawdę mocno postawiły mnie duchowo na nogi. I chciałbym tutaj też podkreślić bardzo mocno, że te modlitwy płynęły, i to chcę mocno podkreślić, płynęły z obydwu stron naszego wewnętrznego epifanicznego sporu. Kochani braterstwo, chciałbym dzisiaj przedstawić temat, który ciąży mi od dłuższego czasu. I chciałbym po prostu ten balast zrzucić z siebie i po prostu dzisiejszym tematem zrzucić ten balast i mam nadzieję już nie wracać więcej do tego tematu. A temat jest dosyć trudny, ale zadałem sobie parę lat temu trud, żeby go przebadać dokładnie i chciałbym braterstwu go przedstawić. Otóż tematem, drodzy braterstwo, będzie temat, na temat którego panuje pewne zamieszanie. I nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu w tym wykładzie, bo on jest zbyt obszerny. Ale spróbuję przynajmniej przedstawić główne zarysy tego tematu. A tematem tym jest podstawowa boska zasada zapisana w liście do Żydów 7:7. Podstawowa boska zasada pokazana w liście do Żydów 7:7. Zamieszanie polega na tym, ponieważ ten temat dotyka domniemanego wodzostwa brata Snydera i to zamieszanie polega na tym, że z jednej strony spotykam się przynajmniej ja, może wy też, z takimi poglądami, że ta zasada zapisana w liście do Żydów 7:7 nie jest złamana, ponieważ wśród nas nie ma już młodocianych godnych, więc problemu nie ma. Problem polega na tym, że brat Snyder twierdzi inaczej. I w teraźniejszej prawdzie w 2017 roku na stronie drugiej przeczytam pewien cytat brata Snydera. Powołanie do młodocianych godnych zakończyło się w 1954 roku. Mamy jednak powody rozumieć, że niektórzy z nich jeszcze obecnie kończą swój bieg. Czyli pogląd brata Snydera jest inny w tej sprawie. Spotykamy się też z innym poglądem, że brat Snyder może być wodzem, lecz nie może podawać żadnych nowych prawd na czasie. Jest w tym ograniczony. Problem jednak w tym, że brat Snyder twierdzi inaczej. I w tej samej teraźniejszej prawdzie z 2017 roku na stronie 6 pisze on tak. Podawanie prawdy danej w literaturze oraz postępującego zrozumienia prawdy na czasie jest szczerym pragnieniem i obowiązkiem Domu Biblijnego w USA i opiekuna wykonawczego. Czyli jego pogląd na tą sprawę jest inny. Jeżeli otworzymy Żydów 7:7, to czytamy tam takie słowa. Ja będę cytował z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Żydów 7:7, gdy otworzymy, czytamy tam takie słowa. A jest to rzecz bezsporna, chcę tutaj podkreślić, bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Tak mówi ten werset. Tak jak powiedziałem, zająłem się tym tematem parę już lat temu, 2 może lata temu i przebadałem wszystkie cytaty, z naszej angielskiej i polskiej literatury na ten temat. Wszystkie. Jeżeli ktoś chce, to nawet mam je na jednym pliku i mogę braterstwu udostępnić. Wszystkie angielskie cytaty na ten temat. I zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż słudzy uczą w tych cytatach, że zasada zapisana w liście do Żydów 7:7 jest boską zasadą. Ale to nie wszystko. Bardzo często w tych cytatach oni nazywają tą zasadę basic, czyli podstawową zasadą biblijną. Basic, od angielskiego słowa basic. Podstawowa zasada biblijna. Sprawdziłem, że to słowo basic, czyli ta podstawowa zasada, używane jest jeszcze do zasady tymczasowego usprawiedliwienia z wiary, jak i również do doktryny o okupie. No i jeszcze do tej zasady Żydów 7:7, co moim zdaniem bardzo mocno podkreśla, że to jest bardzo ważna biblijna zasada, skoro słudzy używają wobec niej słowa angielskiego basic, czyli podstawowa. Jeden jedyny wykład, który słyszałem na ten temat 2 lata temu, był przedstawiony w takim kontekście i było tam słusznie zresztą przedstawione, że ta biblijna zasada nie wyklucza tego, że członkowie niższych klas mogą w jakikolwiek sposób usługiwać członkom wyższych klas. I mówca w tym wykładzie właśnie to głównie podkreślał. I to jest prawdą. Brat Jolly w angielskiej tyranicznej prawdzie z 1977 roku na stronie 46, tego nie ma w polskiej, ale to jest 77 rok, strona 46 w angielskiej, pisze tak na ten temat. Oświeceni bracia wiedzą bardzo dobrze z ogłoszeń brata Johnsona, że mianował on oczyszczonych członków wielkiej kompanii oraz młodocianych godnych na pielgrzymów i ewangelistów i wysyłał ich do klas, w których byli prospektywni członkowie maluczkiego statka. I my jako specjalny lider, pisze brat Jolly, pastor i nauczyciel oświeconych epifanią braci, po roku 1950 mianujemy niektórych braci z młodocianych godnych oraz poświęconych obozowników epifanii jako pielgrzymów i ewangelistów, by uczyli, prowadzili i w inny sposób pomagali braciom, włączając tych z wyższej klasy lub wyższych klas niż ich własna. I to wynika, drodzy braterstwo, z tej historii, która jest opisana w liście do Żydów. Bo jak przeczytamy tą historię, poprzedzające wiersze, to widzimy, że Abraham tam dał dziesięcinę Melchizedekowi. Ale podobnie czytamy też historię, że Jan Chrzciciel usłużył naszemu Panu chrztem w Jordanie. A więc tutaj Abraham usłużył w pewnym sensie Melchizedekowi, a tutaj Jan Chrzciciel usługuje naszemu Panu chrztem w Jordanie. No ale chyba nikt z was, drodzy braterstwo, nie ma wątpliwości, kto był wodzem dla kogo. Czy Jan Chrzciciel dla naszego Pana, czy nasz Pan dla Jana Chrzciciela. Więc takie przedstawienie tematu, jak słyszałem, po prostu nie wyczerpuje tej problematyki. Brat Jolly zresztą w tej samej tyranicznej prawdzie 1977 roku napisał też taką myśl. Zgodnie z podstawową, widzicie, używa słowa basic, zgodnie z podstawową zasadą Żydów 7:7, Bóg zawsze używa kogoś z wyższej klasy swego ludu jako swoje specjalne usta, by wykonywał specjalny urząd nauczycielski, w ten sposób przynosząc szczególne błogosławieństwo niższej klasie bądź klasom. Brat Snyder przewidywał ten problem i w sztandarze biblijnym 2014 roku próbował ten problem czytelnikom wyjaśnić. I w tym sztandarze biblijnym z 2014 roku na stronie 63 postawił jakby pytanie, które brzmi tak. Czy nie jest prawdą, że w zgodzie z Żydów 7:7 niższa klasa nie może prowadzić lub być szczególnym rzecznikiem dla wyższej? I odpowiada na to pytanie brat Snyder. Tak, jest to prawdą. I nasze pisma są zupełnie jasne w tej kwestii. Ja przejdę później jeszcze do tej odpowiedzi brata Snydera, będziemy tam jeszcze o tej odpowiedzi mówić, ale na początek warto sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz, która jest związana z boskim charakterem. Bóg jest niezmienny. I w psalmie 89, a wierszu 35 czytamy. Psalm 89, wiersz 35 czytamy. Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. Tak mówi ten psalm. A brat Russell w reprincie 31.07 mówi tak. Niezmienność naszego Boga jest jedną z ważniejszych zalet Jego charakteru. W epifanicznym tomie 17 brata Johnsona na stronach 435-436 jest taki jakby nagłówek, gdzie brat Johnson pisze tak, kim jest Bóg, jakie są Jego główne zalety i wymienia różne zalety Boga. I jako 13 zaleta wymienia, boska zaleta wymienia niezmienność. I podaje list Jakuba na potwierdzenie, pierwszy rozdział, wiersz 17. Jakub, pierwszy rozdział, wiersz 17. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia nawet zmienności. Tak mówi ten werset. A więc wracając do tej odpowiedzi brata Snydera, to trzeba powiedzieć, że całkowicie zgadzamy się z tym twierdzeniem brata Snydera z tej odpowiedzi, który mówi, że tak, to jest prawdą i nasze pisma są zupełnie jasne w tej kwestii, że nie może przewodzić ktoś z niższej klasy, jeżeli żyje ktoś z wyższej klasy. On dalej w tej odpowiedzi pisze tak. Nasze pisma rzeczywiście mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie klasy wyższej. Tak pisze brat Snyder w tej odpowiedzi. I oczywiście przez te nasze pisma to brat Snyder ma na myśli naszą literaturę parauzyjno-epifaniczną. Dlatego wybaczcie mi, drodzy braterstwo, ale ja tutaj muszę dużo z tej literatury cytować, żeby potwierdzić, że rzeczywiście nasze pisma o tym mówią. I zaczniemy może od teraźniejszej prawdy, 1979 rok, strona 79. Ja nie będę tu wszystkich cytatów z naszej literatury cytował, bo ich jest ich bardzo dużo i mówię, mam je wszystkie na jednym pliku. Jak ktoś chce, to mogę udostępnić. Teraźniejsza prawda, 1979, strona 70 mówi tak. Całkowicie ufamy, że po ukończeniu ziemskiego biegu przez wielką kompanię nasz Pan w dalszym ciągu będzie się troszczył o swój lud za pośrednictwem młodocianych godnych. A kiedy młodociani godni ukończą swój bieg w tym życiu, on będzie swoje dzieło kontynuował przez poświęconych obozowców Epifanii. Koniec cytatu. Ten cytat brat Snyder bardzo często podaje w literaturze. Na łamach teraźniejszej prawdy czy sztandaru biblijnego. Prawdopodobnie on podaje ten cytat, żeby pokazać, że myślą brata Jolego jest, że po młodocianych godnych wodzostwo ludu Bożego przejmą poświęcenie obozowcy Epifanii. W tym celu podaje ten cytat. Tak myślę. I myślę, że to nie jest błędne rozumowanie. Ale jest tutaj pewien problem. Często szczycimy się, że jesteśmy studentami najwyższego uniwersytetu wiedzy biblijnej. Jesteśmy w prawdzie parauzyjno-epifanicznej, która jest tym najwyższym uniwersytetem. I w ramach nauki na tym uniwersytecie na przykład potrafimy odróżniać przymierza warunkowe i bezwarunkowe. I wiemy, że w przymierzu warunkowym, jeżeli obietnica zawarta w tym przymierzu ma być spełniona, to najpierw musi być spełniony pewien warunek. Tego uczymy się na tym uniwersytecie. I w tym cytacie, który przed chwilą zacytowałem, wielu tego warunku nie zauważa. W cytacie brata Jolego. A ten warunek brat Joli podał jakby na tacy przysłowiowej, bo wyraźnie mówi, kiedy poświęceni obozowcy Epifanii mogliby objąć przywództwo. I ten warunek jest zgodny z tą podstawową zasadą Żydów 7:7. Brat Joli mówi, że ten warunek brzmi tak. Wtedy, kiedy młodociani godni ukończą swój bieg w tym życiu. To jest ten warunek, który tutaj jest w tym cytacie. A który ten warunek wielu nie chce zauważyć. W teraźniejszej prawdzie 1967 rok, to też cytaty brata Jolego, na stronie 14 czytamy takie słowa. Bóg nigdy nie pogwałcił swojej zasady, tak jak jest ona wyrażona przez świętego Pawła do Żydów 7:7. Dlatego on nigdy nie naznaczył nikogo z niższej klasy do występowania jako jego osobiste, specjalne, mówcze narzędzie, przewodnik i kierownik wobec kogoś z wyższej klasy. A w tej samej teraźniejszej prawdzie, ale na stronie 64 czytamy takie słowa. Więc wobec tych i innych rozważań Pan niewątpliwie nie pominąłby go i nie pogwałciłby własnego zarządzenia oraz podstawowej zasady z listu Żydów 7:7, aby miał umieścić młodocianego godnego celem służenia całemu wielkiemu gronu. Ale tutaj ten cytat się nie kończy, drodzy braterstwo, bo dalej mówi nie tylko wielkiemu gronu, ten młodociany godny, który aspirował wtedy do funkcji wodzostwa i brat Joli tutaj z nim polemizuje. On dalej mówi, że nie tylko nie może służyć całemu wielkiemu gronu, ale również młodocianym godnym i pozostałemu jego ludowi. To znaczy, że również nie można przyjąć takiej opcji z tego cytatu, że na przykład jest poświęcony obozowcu Epifanii jako wódz, mimo że żyją młodociani godni i on służy tylko poświęconym obozowcom Epifanii, a młodocianym godnym nie. Tutaj z tego cytatu wyraźnie widać, że taka opcja jest dla brata Jolego niedopuszczalna. W 76 roku w teraźniejszej prawdzie na stronie 34 brat Joli pisze tak. 76 rok, strona 34. Bóg nigdy przez pogwałcenie swojego własnego zarządzenia i podstawowej zasady z listu do Żydów 7:7 nie postawi wodza młodocianego godnego nad swoim ludem, dopóki pozostaje w ciele jakikolwiek członek wielkiej kompanii. Tak jak wódz wielkiej kompanii nie objął urzędu, aż ostatni członek maluczkiego statka opuścił ziemię. Ja myślę, że dzisiaj moglibyśmy sparafrazować ten cytat i powiedzieć, że Bóg nigdy przez pogwałcenie swojej zasady podstawowej z listu Żydów 7:7 nie dopuści do tego, aby poświęcony obozownik Epifanii był wodzem, dopóki pozostaje w ciele jakikolwiek członek klasy młodocianej godnej. Myślę, że tych kilka cytatów pozwala zgodzić się z bratem Snyderem, który w tej odpowiedzi pisze, że nasze pisma rzeczywiście mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Na tym naszym uniwersytecie, o którym już wspomniałem, uczymy się też o 7 pewnikach, dzięki którym sprawdzamy, czy jakaś nauka może być przyjęta, czy nie. Znamy te 7 pewników. Jednym z tych 7 pewników jest, że ta nowa nauka, którą mamy przyjąć, ma być zgodna z biblijnymi naukami, które już wcześniej przyjęliśmy, też sprawdzając je na podstawie tych 7 pewników. A dotychczasowe, drodzy braterstwo, biblijne nauki, które przyjęliśmy i których się nauczyliśmy, mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Tego nauczyliśmy się do 2014 roku. Tak mówi nasza literatura. Proponuje nam się to zrozumienie teraz porzucić. No to w takim razie po co ta nasza nauka na tym naszym uniwersytecie, skoro nauczyliśmy się pewnej rzeczy, przebadaliśmy jej na podstawie tych 7 pewników I co więcej, zauważamy, że jest to z Biblią zgodne, z rozumem jest to zgodne, z faktami jest to zgodne. Jest to zgodne z boskim charakterem, który jest niezmienny. A teraz mówi nam się, że należy to porzucić i zmienić. To, co się do tej pory na ten temat nauczyliśmy. Tak jak obiecałem, chciałbym też przejść do niektórych myśli, bo tak jak powiedziałem, brat Snyder próbuje jakby ludowi Bożemu tą sprawę wyjaśnić i jakoś wybrnąć z tego, bo sam widzi, że nasze pisma mówią zupełnie co innego. I czytamy w tej odpowiedzi brata Snydera takie myśli. Możemy uważać, że Pan ma prawo do przeniesienia urzędu wodza tym razem inaczej, niż to czynił w przeszłości. Oczywiście brat Snyder ma tu na myśli zasadę Żydów 7:7, ponieważ wcześniej w tej odpowiedi pisze, cytuję teraz jego słowa, możemy wyraźnie zauważyć, że nie ma wśród młodocianych godnych takiego, na którym Pan położyłby swą rękę, by mianować go na ten urząd. Czyli widzimy, on zauważa, że nie ma młodocianego godnego, na którego Pan by położył swoją rękę, ale wierzy, że tacy są oczywiście, ale nie ma takiego, na którego Pan by położył swoją rękę. Stąd twierdzi, że Pan tym razem ma prawo przenieść ten urząd w inny sposób. Czyli krótko mówiąc, tym razem nie będzie ten urząd przeniesiony na wyższą klasę, która jest na ziemi, tylko na niższą. Czyli niezgodnie z tym, co do tej pory się nauczyliśmy. Ja osobiście nie odważyłbym się nigdy tak napisać. Nie odważyłbym się napisać, że Bóg, który od momentu stworzenia Logosa aż po wieczne wieki przyszłe, zawsze stosował w przyszłości i będzie stosował w przyszłości zasadę Żydów 7:7, miałby teraz na jakiś krótki czas zmienić tą zasadę i przenieść ten urząd w inny sposób niż do tej pory. Moim zdaniem ta cała argumentacja przypomina troszeczkę takie rozpaczliwe działania i argumentacje apostołów przy wyborze Macieja na apostoła. Troszeczkę to przypomina. Zastanówmy się przez chwilę. Od momentu stworzenia Logosa aż do śmierci brata Herziga, czy ta zasada nie była zawsze przestrzegana, Żydów 7:7? Czy nie będzie ona dalej stosowana w restytucji w wiekach przyszłych? Tak. I o tym również pisze w tej angielskiej Tereńszej Prawdzie 77 roku brat Jolly. On pisze tak. Ta podstawowa zasada znajdzie zastosowanie również podczas restytucji, gdy pod nowym przymierzem Bóg będzie udzielał swoje szczególne błogosławieństwa ludowi pierwszorzędnie przez królewskie kapłaństwo, a drugorzędnie przez antytypicznych lewitów. I teraz znowu chciałbym się odwołać do tych 7 pewników z naszego uniwersytetu. Nauka, uczymy się tam, jednej z tych 7 pewników, nauka ma być, nowa nauka, którą chcemy przyjąć, ma być zgodna z boskim charakterem. A brat Snyder tutaj w tej swojej odpowiedzi proponuje nam przyjęcie nauki, która sugeruje zmianę boskich zasad, czyli że Bóg zmienia pewne zasady. Uważam, nie wiem, czy wy do takiego samego wniosku dochodzicie, uważam, że jest to oczywistym zaprzeczeniem jego charakteru, jego niezmienności. Gdyby Bóg był taki zmienny, drodzy braterstwo, to jakie byśmy mieli zaufanie do obietnic dotyczących na przykład różnych rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości i o których jest mowa w Biblii. Nie mielibyśmy tego zaufania, gdyby Bóg zmieniał po prostu swoje zasady. Czytamy w tej odpowiedzi, to Pan nie wskazał nam, czy brat Herzig jest ostatnim młodocianym godnym i nie zapewnił kogoś jeszcze z tej klasy, aby był opiekunem wykonawczym. Koniec cytatu. Warte zauważenia jest tutaj to, że takiego kandydata ewentualnego spośród młodocianych godnych, i to jest pewna informacja, bo sam na własne uszy ją słyszałem z odpowiednich źródeł, że takiego kandydata szukano tylko i wyłącznie wśród braci ze Stanów Zjednoczonych, jak i wśród przedstawicieli w różnych krajach, ale tylko wśród przedstawicieli. I automatycznie oczywiście nasuwa się tutaj taka myśl, że brat Snyder chce przez to tutaj pokazać, że opiekun wykonawczy i wódz to musi być jedna i ta sama osoba, bo inaczej to zdanie nie miałoby żadnego sensu. I dlatego wniosek jest taki, że skoro brat Snyder został wskazany i wybrany na opiekuna wykonawczego, to automatycznie jest to dowodem, że Pan wcześniej obrał go na wodza ludu Bożego. Ale najpierw należy zadać sobie takie pytanie. Czy fakt, że opiekun wykonawczy i wódz to musi być jedna i ta sama osoba, jest regułą biblijną? Nie każdy sam odpowie na pytanie. Ja uważam, że nie. To nie jest reguła biblijna. Nigdzie w Biblii nie mamy o tym wzmianki. Wprawdzie pisze brat Jolly w teraźniejszej prawdzie 64 rok na stronie 14 takie słowa. Brat Jolly, cytuję. Gdyby poza figuralny Baana, czyli funkcji wodza, i opiekun wykonawczy świeckiego domowego ruchu misjonarskiego byli dwoma różnymi osobami, możliwe byłoby, że to spowodowałoby nieporozumienie, brak właściwej współpracy i możliwie rozerwanie. Stąd jest widoczne, jak wskazał brat Johnson, że wódz dobrych lewitów i klasy młodocianych godnych powinien być obrany przez braci jako opiekun wykonawczy świeckiego domowego ruchu misjonarskiego, aby zajął się jego sprawami interesowymi. To jest prawdą, że tak jest pewnie lepiej. Ale dopuszcza brat Jolly też inną możliwość, tej samej teraźniejszej prawdzie na tej samej stronie. On pisze tak. Lecz te dwa urzędy, jeden z naznaczenia Bożego, a drugi z wyboru przez braci stowarzyszonych w świecko-domowym ruchu misjonarskim, nie muszą koniecznie być piastowane przez jedną osobę. Chociaż taką widocznie była wola Boża, jak to wskazał jego posłannik Epifanii i jak zostało przyjęte przez głosy braci oświeconych Epifanią. Czyli brat Jolly dopuszcza, że może też być inaczej, bo nie jest to regułą biblijną. To jest, drodzy braterstwo, tylko praktyczna zasada. I teraz, jeżeli byśmy położyli na wadze te praktyczne wskazówki, że opiekun wykonawczy i wódz to lepiej by było, jakby to była jedna osoba na jednej szali, a na drugiej szali położymy regułę zapisaną w Żydów 7:7, boską podstawową regułę, no to która szala bardziej waży? No chyba biblijna zasada. Nie można w imię poświęcić tej biblijnej zasady w imię tego, że opiekun wykonawczy i wódz to musi być jedna i ta sama osoba. Czytamy dalej w tej odpowiedzi brata Snydera. Niektórzy twierdzą, że oświecone Epifanią lud Pana nie potrzebuje już wodza i uważają, że jedynym potrzebnym wodzem jest Jezus Chrystus. To twierdzenie przewija się przez cały chrześcijański okres. Ten argument jest często wspierany cytatem, który pochodzi od brata Jolly'ego. Ten cytat oryginalnie jest w teraźniejszej prawdzie angielskiej 60. rok, strona 63, ale on jest zacytowany w teraźniejszej prawdzie 2007. rok, strona 47. I brat Jolly pisze tak. Nie opuści on też swojego ludu po zakończeniu ziemskiego biegu wielkiej kompanii i nie zostawi go bez wodza, by błąkał się w pewnej mierze w ciemności, bez dalszego objawiania postępującej prawdy odnoszącej się do jego potrzeb, nie pozostawi go bez opieki na łasce przesiewaczy, ani nie pozwoli, by nasza praca została przez rewolucjonizm zamieniona w organizację. Koniec cytatu brata Jolly'ego. I brat Jolly również ten cytat daje, brata Jolly'ego, w takiej jakby broszurce, ulotce, nie wiem jak to nazwać, która brzmi: kto pod przywództwem poświęconych obozowników Epifanii może zwoływać konwencję? Taka się ukazała, taka jakby broszurka. I teraz on ten cytat ponownie tam w tej broszurce daje, ten cytat, który przed chwilą odczytałem, ale dodał tam jedno słowo. Słowo nigdy. I teraz posłuchajcie wersji tak jak brat Snyder podaje ten cytat brata Jolly'ego. W naszych pismach jest podane, że Bóg nigdy nie porzuci. Tego nie było w bracie Jolly. Słowa nigdy tam nie ma. Brat Snyder dodał słowo nigdy. W naszych pismach jest podane, że Bóg nigdy nie porzuci swego ludu, pozostawiając go bez wodza, aby błąkał się w znacznej ciemności, bez dalszych odsłonięć teraźniejszej prawdy odpowiednio do ich potrzeb. Pan nie zostawi ich bez ochrony, na łasce przesiewaczy, ani nie dozwoli, aby zostało zrewolucjonizowane jego dzieło. I tutaj, drodzy braterstwo, przy okazji zauważamy, że brat Snyder znowu wbrew temu, co inni twierdzą, mówi, że nie pozostawi ludu Bożego bez dalszych odsłonięć teraźniejszej prawdy. Czyli brat Snyder znowu tu twierdzi, że jest potrzebny ten urząd, żeby podawać nowe prawdy na czasie. Czyli brat Snyder się nie chroni od tego obowiązku, on wręcz uważa, że to jest jego obowiązek. Więc nie jest prawdą twierdzenie, że może być wodzem, ale nie może podawać praw na czasie, bo brat Snyder twierdzi zupełnie coś innego. Nie chcemy się tutaj spierać o słowa, ale faktem jest, tak jak powiedziałem, brat Jolly w oryginalnym cytacie nie użył słowa nigdy. A tutaj brat Snyder mówi, w naszych pismach jest podane, że Bóg nigdy. Używając tego argumentu, przyznaje się jednocześnie, że aby rzekomo nie złamać tej boskiej zasady Żydów 7:7, to pozostali młodociani godni, którzy jeszcze w tej chwili żyją, nie mają wodza. Brat Snyder jest tylko wodzem dla poświęconych obozowców Epifanii, ale dla młodocianych godnych nie. Oni nie mają wodza. Czyli jednak dopuszcza się możliwość, że obecnie żyją członkowie ludu Bożego bez ziemskiego wodza. No tak czy nie? No taki jest logiczny wniosek. Czyli wbrew temu, co jest w tym cytacie, dopuszcza się możliwość, że żyje obecnie część ludu Bożego, których jedynym wodzem jest tylko Jezus Chrystus. Bo skoro nie brat Snyder, to kto? No Jezus Chrystus. Możemy też zadać takie pytanie, bo w tym cytacie to się przewija. Kto w takim razie ochrania obecnie żyjących, nielicznych, młodocianych, godnych przed przesiewaczami? Bo tam jest powiedziane, że lud ma być przez tego wodza chroniony przed przesiewaczami. A podobno takich przesiewaczy jest obecnie wielu. Oni są wskazywani nawet nazwiskami. Jeżeli odpowiedź jest, że zgodnie z przeczytanym cytatem czyni to obecny wódz, bo rzeczywiście on wskazuje tych przesiewaczy z imienia i nazwiska, to konkluzja jest tutaj oczywista, że wbrew temu, co się próbuje sugerować, obecny wódz nie jest wcale tylko wodzem poświęconych obozowników Epifanii, ale również młodocianych godnych, bo chroni ich przed przesiewaczami. Inaczej ci młodociani godni nie wiedzieliby, kto jest przesiewaczem. To brat Snyder wskazał tym nielicznym, żyjącym młodocianym godnym, kto jest przesiewaczem. Takie są logiczne konkluzje. Również braterstwo na pewno słyszeli taką opinię, że obecnie żyjący młodociani godni nie potrzebują wodza, bo są już po próbie. Po próbie. Są już zwycięzcami i oni dlatego nie potrzebują ziemskiego wodza, by ich dalej prowadził. Ale jak, drodzy braterstwo, można to pogodzić? U nas na sali zborowej jest tutaj z przodu na mównicy taki werset. Ja nie zauważyłem, czy tu jest, chyba nie ma żadnego. Ale na naszej sali zborowej jest werset ładnie tutaj opisany z Objawienia 2:10, sztandarowy werset, który używamy. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jak można być po próbie już jeszcze długo przed śmiercią? A pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 12, apostoł Paweł mówi tak. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 12 mówi tak. A tak kto mniema, że stoi, czyli że już zwyciężył, niechaj, że patrzy, aby nie upadł. Także to jest, drodzy braterstwo, przestroga. Brat Snyder w tej odpowiedzi pisze dalej tak. Dlaczego zatem Pan wzbudzał członków gwiazd Kościoła lub pastora Russella, jeśli wszystko, co było niezbędne podczas wieku Ewangelii, to niewidzialne przywództwo Jezusa Chrystusa. I z tym argumentem brata Snydera należy się oczywiście zgodzić. Nie możemy oczywiście twierdzić, że tylko w wieku Ewangelii istniało niewidzialne przywództwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan rzeczywiście wykorzystywał różne postaci, jak członkowie Gwiezdni, brat Russell, brat Johnson, do tego, aby przewodziły ludowi Bożemu z jego imienia, z jego ramienia, możemy powiedzieć. I takie są fakty. Ale z drugiej strony nie należy też wyciągać z tego innego skrajnego wniosku, że przez cały wiek Ewangelii byli ziemscy specjalni wodzowie, bo fakty historyczne temu zaprzeczają. Było wiele lat, stuleci, można powiedzieć, dziesiątki lat, gdzie w wieku Ewangelii nie był powołany żaden ziemski wód, żaden członek gwiezdny, który by prowadził lud Boży. I teraz, drodzy Państwo, gdy na wadze znowu położymy na jednej szali boską zasadę zapisaną w liście do Żydów 7:7, a na drugiej szali położymy wypowiedź brata Jolego, że Bóg nie zostawi swojego ludu bez wodza, i podkreślam, brat Snyder dodał tam słowo nigdy, no to, drodzy Państwo, która szala przeważy? Która szala powinna przeważyć? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ja chciałbym przy okazji podać, tak dla kontrastu, inną nienatchnioną, no bo te wszystkie wypowiedzi słów, które mamy w naszej literaturze, to są nienatchnione wypowiedzi, nie możemy ich traktować jako Biblii. I brat Johnson napisał w Teraźniejszej Prawdzie, 48 rok, na stronie 28 takie słowa. Brat Johnson, teraz cytuję brata Johnsona. Bracia wiedzą o tym, że jest naszym przekonaniem, że posłaniec epifaniczny dokończy swojej pracy w jesieni 1956 roku. Lecz są niektórzy wątpliwi bracia, którzy myślą, że posłaniec epifaniczny nie dożyje do tego czasu. No i teraz, drodzy Państwo, gdybyśmy potraktowali tę wypowiedź brata Johnsona jak Biblię przysłowiową, kiepsko by to wyglądało, bo ci wątpliwi bracia mieli rację. Brat Johnson nie dożył jesieni 1956 roku. I to, drodzy Państwo, potwierdza jedną rzecz, że biblijne zasady zapisane w Biblii mają o wiele wyższą wagę niż wypowiedzi lub przewidywania sług. Jednym z argumentów, drodzy Państwo, który również jest wysuwany, a którego nie ma w tej odpowiedzi brata Snydera, jest to, że brat Herzig wyznaczył brata Snydera na przyszłego wodza. I o tym czytamy w Teraźniejszej Prawdzie, 2012 rok, na stronie 48. Teraźniejsza Prawda 2012, strona 48. Idąc za kierownictwem Pana, wybrałem dwóch braci z USA na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego po tym, jak ja nie będę już w stanie zajmować tego stanowiska. To, że poczyniłem takie ustalenia, nie jest związane z moim zdrowiem, ale mam obecnie 87 lat i myślę, że taki układ jest najlepszy. Moim pierwszym wyborem na zapełnienie wakatu wtedy, kiedy się on pojawi, jest brat Leon Snyder, a brat Daniel Herzig będzie funkcjonował jako zapasowy kandydat na to stanowisko. Koniec cytatu. Tutaj warto sobie przypomnieć o takich bardzo ważnych kwestiach. Po pierwsze, wybór brata Ralfa Herziga na opiekuna wykonawczego odbywał się pomiędzy dwoma kandydatami. Jednym z kandydatów, których wskazał brat Hedman. Jednym z kandydatów był brat Herzig, a drugim z kandydatów był brat Davis. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze tą historię. I wtedy, drodzy Państwo, co odegrało główną rolę, że zdecydowano się na wybór brata Herziga? No właśnie zasada Żydów 7:7. I czytamy o tym w Teraźniejszej Prawdzie 2004 rok, strona 20-21. Zauważcie teraz, kto był inicjatorem tego, że należy tutaj respektować zasadę Żydów 7:7. Cytuję teraz. Brat Snyder stwierdził, że celem tego zebrania było zbadanie dokumentów pozostawionych przez brata Hedmana co do następstwa na funkcji opiekuna wykonawczego świeckiego ruchu misyjnego Epifania. W swoich komentarzach brat Snyder omawiał werset Żydów 7:7. Mam nadzieję, że podobnie jak ja obecnie. oraz odczytał fragmenty artykułów Strejsie Prawdy przynależnych do tematu wyboru opiekuna wykonawczego i dyrektora. To właśnie brat Snyder jako argument podawał zasadę Żydów 7.7, żeby bracia obrali zamiast brata Davisa, brata Herziga. Dlatego to już teraz moje osobiste wnioski, żebyście bracia zrozumieli, moje osobiste wnioski. Dlatego osobiście nie wierzę w to, że brat Herzig wyznaczył brata Snydera na następnego wodza z pogwałceniem tej podstawowej zasady Żydów 7.7. Więc mamy właściwie dwie możliwości do wyboru. Pierwsza możliwość, że brat Herzig wierzył, że jest ostatnim młodocianym godnym i wtedy nie ma problemu, ale musimy pamiętać, że brat Snyder wierzy, że młodociani godni jeszcze są. I druga możliwość, że brat Herzig uważał, że brat Snyder będzie wodzem, stąd w tej teraźniejszej prawdzie jest powiedziany jego cytat brata Herziga, że na potencjalnego wodza ludu Bożego. Stąd może występuje właśnie to słowo potencjalne. Dopiero wtedy będzie brat Snyder wodzem, gdy zgodnie z zasadą Żydów 7.7 ostatni młodociany godny opuści ziemię. Ale to są tylko moje wnioski, że brat Herzig mógł mieć te dwie możliwości na myśli. Może braterstwo nasunął się jeszcze inne. Ale każde inne wnioski byłoby przypisywaniem bratu Herzigowi myśli, że on dopuszczał możliwość pogwałcenia zasady Żydów 7.7. I tego bratu Herzigowi ja osobiście nie przypiszę. Drodzy braterstwo, są również różne inne argumenty, które są podawane, ale w tej chwili nie mam czasu na to, żeby je podkreślić i uwypuklić, które nie są częścią naszej literatury, jak na przykład argument o tak zwanej szarańczy, że młodociani godni są pokazani jako szarańcza i jako szarańcza generalnie z przypowieści 30 rozdział 24-28, tam jest mowa o młodocianych godnych jako o szarańczy, którzy nie mają wodza. Tam jest tak napisane. Ale chciałbym powiedzieć, że brat Joly wyjaśnił tą sprawę i on powiedział tak, ja tylko zacytuję jedno zdanie, bo nie mam czasu, żeby więcej cytować. W 67 roku na stronie 60 on powiedział tak. Przeto w czasie, gdy byli młodociani godni, gdy byli stowarzyszeni z trzema spośród czterech wybranych klas, nie mieli oni żadnego specjalnego wodza ze swojej klasy. To jest konkluzja brata Jolego z tego cytatu. Czyli tam występują cztery klasy w tym obrazie i zawsze w momencie, kiedy młodociani godni są stowarzyszeni, czyli żyją w tym samym czasie, kiedy jakaś z tych pozostałych trzech klas, no to oni oczywiście nie mają wodza ze swojej klasy, bo zasada Żydów 7.7 mówi, że musi być wódz z wyższej klasy. I to jest konkluzja brata Jolego. Co więcej, bracia, którzy używają tego argumentu o szarańcie, to się troszeczkę dziwię, że go używają, bo brat Snyder w teraźniejszej prawdzie 2018 rok na stronie 46, 2018 rok, strona 46, czyli świeża teraźniejsza prawda sprzed roku, popiera tą myśl brata Jolego. Dokładnie ją cytuje i popiera. I on nawet w nawiasie dodaje taki swój komentarz, brat Snyder, że dopóki spłodzeni z ducha i inne wyższe klasy pozostają w ciele, młodociani godni nie mogą mieć swojego wodza. Czyli popiera tą myśl. Jeszcze w tej teraźniejszej prawdzie z 2018 roku podał ciekawy cytat. Chciałbym go braterstwu zacytować. Brata Snydera cytat. Czy wszechmogący Bóg zmienia swoje zarządzenia w zależności od aktualnej myśli politycznej lub złudnych ludzkich filozofii? Pozostawię ten cytat bez komentarza. Drodzy braterstwo, gdybyśmy spojrzeli na szarańcze w ten sposób, jak się mówi, że młodociani godni nie mają wodza, bo są szarańczą, to drodzy braterstwo, oczywiście ten obraz szarańczy miałby swoje wypełnienie dopiero teraz, kiedy nie ma już żadnego członka wielkiej kompanii i dopóki nie powstanie pierwszy starożytny godny. Czyli dopiero teraz ten obraz szarańczy by się wypełniał. Bo wcześniej Oni po prostu byli podporządkowani tamtym klasom. I drodzy Państwo, czy w dzisiejszych czasach naprawdę nasi kochani, ostatni młodociani godni, którzy pozostali, to najczęściej są 80-90-latkowie. Czy oni rzeczywiście pasują do tego obrazu szarańczy, wielkiego hufu, wielkiej chmary, która wychodzi do pracy pańskiej? No nie, drodzy Państwo, to bardziej pasuje do tych czasów, kiedy oni byli związani z maluczkim statkiem, z wielką kompanią, w tysiącleciu będą związani ze starożytnymi godnymi. To była wtedy bardzo liczna klasa i w tysiącleciu będzie bardzo liczna klasa. Wtedy pasuje obraz szarańczy, wielkiego hufu, wielkiej chmary. Chciałbym podsumować ten wykład, bo już czas naprawdę się kończy. Otóż pierwszy wniosek to jest taki, że jest sprawą niepodważalną, że nasza literatura do roku 2014 dobitnie uczy, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Następnie zauważyliśmy, że wszystkie argumenty na wodzostwo wodza z klasy poświęconych obozowców Epifanii, podczas gdy żyją jeszcze członkowie wyższej klasy młodociany godnych, oparte są wyłącznie, powtarzam, wyłącznie, tylko wyłącznie, na różnych wypowiedziach i przypuszczeniach słów, które są często nadinterpretowane albo nawet są dodawane słowa nigdy. I są traktowane właściwie prawie jak świadectwo Biblii. Natomiast świadectwo samej Biblii i ta zasada zapisana w liście do Żydów 7:7 i wyjaśnienia sług co do tej zasady są ignorowane. To jest następny wniosek. Jeszcze, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że ta zasada Żydów 7:7 została zbudowana, jeżeli na kontekst patrzymy, na pewnym przesłaniu, że kapłaństwo Melchizedekowe jest wyższe od tego Aaronowego. Na tym jest zbudowana ta zasada. I podobnie, drodzy Państwo, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie, zasady zapisane w Biblii są wyższe niż indywidualnie interpretowane wypowiedzi poprzednich wodzów ludu Bożego. Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości. I próba, drodzy Państwo, polega na tym, czy jesteśmy w stanie to dostrzec. Jeszcze jedna konkluzja, ostatnia. Nie wyobrażam sobie, aby zasada podana przez niezmiennego Boga, obowiązująca od stworzenia Logosa i która będzie obowiązywać również w tysiącleciu i przez całe wieki przyszłe, miałaby teraz na ten krótki okres czasu przestać obowiązywać. Dla mnie jest to, drodzy Państwo, nie do przyjęcia. I to jest, drodzy Państwo, ten ciężar, który chciałem zrzucić przed wami. Nie każdy indywidualnie przebada i przetrawi ten materiał. Jeżeli bracia mają potrzebę rozmowy, tak jak powiedziałem, ja przebadałem wszystkie cytaty na ten temat z naszej literatury, to jestem gotowy udzielić odpowiedzi. A z tych rozważań życzę braciom, jak i sobie, wielu łaski i błogosławieństw pańskich.